Dzień dobry, na łączu prosto z Brukseli jest dzisiaj z nami pan profesor Marek Belka, były premier, były szef NBP, dzisiaj poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, kierowcy łapią się za głowę i za portfele. Średnie ceny paliw, jak słyszeliśmy, dobijają 6 zł. Niektórzy wróżą, że nawet dobiją za jakiś czas do 7 zł. Zobaczymy tę nieszczęśliwą siódemkę. Da się to zatrzymać?
Myślę, że tak długo, jak będą ceny rosły, ceny paliw na rynkach światowych, to zatrzymać się nie da. Oczywiście jedynym elementem, który mógłby zatrzymać albo spowolnić wzrost ceny na stacjach benzynowych, to jest wzmocnienie złotego. Na to potrzeba byłoby konsekwentnej polityki banku centralnego, która by spowodowała, że złoty zacząłby się wzmacniać.
W 2004 roku chyba zdaje się pana rząd obniżył akcyzę na paliwo o 5 groszy na litrze. Namawiałby pan, żeby zrobić to również teraz?
No, ten rząd potrzebuje pieniędzy dla różnych, że tak powiem, instrumentów prowyborczych i w związku z tym raczej ma skłonności do podnoszenia akcyzy i innego rodzaju opłat. Przecież już żeśmy zapomnieli, ale bodaj 1,5 roku temu, już nie pamiętam kiedy dokładnie, o 10 groszy na litrze podniesiono opłatę paliwową, znaczy wniesiono tak zwaną opłatę paliwową, czyli ten rząd jednocześnie tylko pogłębił sytuację.
Ale pan nie wierzy, że mogłoby dojść do sytuacji, że ktoś na tak zwanej górze doszedłby do wniosku, okej, obniżymy tę akcyzę, no bo jak się okazuje, nasza dziura budżetowa jest mniejsza, to już nie 82 miliardy euro, tylko zdaje się 40, tam budżet nowelizowany jest w tym momencie, w Senacie jest projekt. Chyba są pieniądze, no to można byłoby taki ruch wykonać. Wierzy pan, że ktoś coś takiego mógłby zaproponować? Radziłby pan coś takiego?
Można byłoby, ale wtedy mogłoby zabraknąć pieniędzy na podarki wyborcze.
Podarki wyborcze, ma pan na myśli?
Nie, któraś tam kolejna emerytura, któreś 300+, 400+, 700+, obojętnie co. No.
A zgadza się pan z profesorem Dudkiem?
Bo profesor Dudek innowacyjność mówi, tego rządu w tym zakresie jest nieograniczona.
Mówi pan profesor Dudek, że wydajemy jak Grecja przed upadkiem, a polski ład jest w znacznym stopniu na kredyt. Pan się zgadza z takim sformułowaniem?
Nie porównywałbym Polski z Grecją mimo wszystko, dali Bóg. Proszę nie przesadzać.
To pan profesor Dudek, ja tu zacytowałem. Panie profesorze.
Nie. Myślę, że nawet w żartach i w publicystyce proszę Polski nie przyrównywać do sytuacji Grecji, bo nie do Grecji. Klimat to ja bym się zamienił, natomiast i piękno wysp. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, Hola.
Nie ma dramatu, mówi pan. A jak pan myśli, dlaczego pan prezes Glapiński zmienił zdanie w sprawie podwyżki stóp procentowych? No jeszcze niedawno mówił, że to taki szkolny błąd podwyższenie stóp.
No bo pewno Rada Polityki Pieniężnej stanęła okoniem i powiedziała, że dla ratowania jej wizerunku potrzeba takiego działania. Natomiast to działanie jest niekonsekwentne, dlatego że po tej podwyżce 50-punktowej, 40-punktowej, czyli tak zwane 0,4%, powinno iść stwierdzenie, że nie wykluczamy dalszych podwyżek, no na przykład do poziomu 1,5%, czyli tego przedpandemicznego. To by wspierało złotego w tym sensie, że on by miał skłonności do wzmacniania się. I tak jak żeśmy zaczęli naszą rozmowę o cenach benzyny i diesla na stacjach, trochę by to ograniczyło wzrost.
Panie profesorze, mówi pan o tym podwyżce, o tej podwyżce stóp procentowych do 1,5%. W Czechach, na Węgrzech te stopy procentowe podniesiono znacznie bardziej niż w Polsce i wydaje mi się, że właśnie w Czechach to było 1,5% niedawno. No i okazuje się, że inflacja i tak rośnie i to niewiele pomogło. To jest jakieś wyjście z tego cenowego inflacyjnego ucisku?
Wzrost stóp procentowych ma szansę oddziaływać na tempo wzrostu cen, czyli tempo inflacji po kilku kwartałach, po roku, półtora. Dlatego stwierdzaliśmy parę dni temu, że ta podwyżka stóp procentowych jest już spóźniona, ale mimo tego, że jest spóźniona, to lepiej późno niż wcale. Trzeba było to zrobić.
A to jakiej inflacji, panie profesorze, możemy się spodziewać? 6% i więcej? Ja też ostatnio nawet słyszałem, że ktoś mówił, że, no nie wiem, czy to fantazja, ale mówił nawet o 10%. Widzi pan na horyzoncie nawet takie gigantyczne wzrosty?
Ja nie chcę jeszcze podgrzewać atmosfery, natomiast 7% w najbliższym czasie jest bardzo aktualne.
A kiedy przestaniemy mówić inflacja, a zaczniemy mówić po prostu drożyzna? Bo to nie jest tak, że tylko paliwo drożeje. No to wszystko przekłada się na ceny na przykład żywności. No, czy to już jest ten moment, kiedy zaczynamy mówić o drożyźnie?
Inflacja to drożyzna. Przepraszam, no nie ma... To jest tylko sprawa semantyczna. Ekonomista będzie mówił o inflacji, ale tak naprawdę dla przeciętnego zjadacza chleba, benzyny i czego tam jeszcze, i usług fryzjerskich, powiedzmy, bo to jest drożyzna.
Panie profesorze, to zmieniając trochę temat, pan wierzy, że polexit to jest realna możliwość?
A czy Anglicy na czele z Davidem Cameronem uważali, że Brexit to jest realna możliwość, kiedy dla partykularnych, małych gierek partyjnych partii konserwatywnej zgłosił wniosek o referendum? Przecież dzisiaj mamy sytuację niemalże analogiczną. Dla partyjnych gierek, dla utrzymania, dla podgrzewania atmosfery i poprawiania wyników w sondażach rząd Zjednoczonej Prawicy no, zbliża nas do urwiska, a no, potem jak już się spadnie, to już się spadnie.
No, ale rząd Zjednoczonej Prawicy z kolei mówi dokładnie to samo, tylko w drugą stronę mówi, nie podgrzewajcie atmosfery, nie mówcie o żadnym polexicie, my niczego takiego nie planujemy, to jest wasza polityczna gra, mówi rząd Zjednoczonej Prawicy do opozycji. Czemu to ma służyć?
Służyć ma temu, żeby ludzie nie wierzyli w to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie rozumieli faktycznego efektu tych działań. Prawo i Sprawiedliwość przestraszyło się prawdopodobnie tej reakcji społeczeństwa na możliwość polexitu. Przecież możemy przypomnieć wypowiedź Terleckiego o konieczności radykalnych środków w stylu brytyjskim. Możemy przypomnieć wypowiedź Suskiego na temat jak to bestialskich, że tak powiem, okupantów brukselskich. Więc teraz próbuje się odwracać kota ogonem. No, można powiedzieć, że PiS w swojej propagandzie prześcignął Orwella i jego 1984.
Profesor Marek Belka jest cały czas moim i państwa gościem. Nasza rozmowa w tym momencie przenosi się do radia RMF24 oraz na nasze strony w sieci. Panie profesorze, wracając do naszej rozmowy, wracając do kwestii związanych z polexitem lub naszych relacji z Unią Europejską, to jeżeli mówimy o wyroku TSUE w sprawie wyższości prawa krajowego nad unijnym, zdaje się, że wyrok został dzisiaj opublikowany, jeśli dobrze pamiętam. Co o tym się mówi w Brukseli? O jakich konsekwencjach? Czy rzeczywiście jest tak, że na przykład możemy stracić fundusze z Krajowego Planu Odbudowy?
Taka możliwość istnieje i rząd polski robi wszystko, żeby ta możliwość była coraz bardziej realna. Tak naprawdę w Brukseli nikt nie chce karać Polski, bo wie, że to nie jest karanie Polski czy polskiego rządu, tylko polskiego narodu. Naprawdę, proszę wierzyć, nikt w Brukseli nie myśli o tym, że Polska to jest PiS. Tylko, że działania rządu właściwie ciągłe. Jak się tylko pojawia jakaś możliwość kompromisu, to oni występują z czymś nowym. No właśnie jak z tym wystąpieniem rządu do Trybunału pani Przyłębskiej o wydanie odpowiedniego orzeczenia.
Panie profesorze, a wierzy pan, albo inaczej, no, jest też kolejna sprawa. Mówi pan, że nie chce nikt w Brukseli karać Polski, a jednak licznik kar na przykład za sprawę kopalni Turów cały czas bije. Zdaje się, jeżeli dobrze liczę, w tym momencie to jest 10,5 miliona euro, które już na nasz poczet za niedogadanie się z Czechami i za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów naliczono. Politycy Zjednoczonej Prawicy, oni dość konsekwentnie mówią, że my tych kar nie zapłacimy, że my tak naprawdę nigdy nie wyciągniemy tych pieniędzy z kieszeni, nie zapłacimy tych kar. Czy rzeczywiście jest taka możliwość, żebyśmy my tych kar nigdy nie zapłacili?
Wie pan, nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby jakiś kraj karany grzywną nie płacił. Myślę, że Komisja Europejska i w ogóle instytucje europejskie znajdą sposób, żeby od, szczególnie od płatnika netto, jakim Polska jest, przepraszam, płatnika beneficjenta netto, przepraszam, czyli kraju, który otrzymuje znacznie więcej niż wpłaca do wspólnej kasy, żeby wyegzekwować te sumy.
Egzekwowanie tych sum to rzeczywiście może być proces, który będzie miał miejsce, zwłaszcza, że trudno powiedzieć, jak wysokie one będą. No w Czechach zmienił się, może jeszcze się nie zmienił rząd, ale perspektywy są takie, że długo, długo jeszcze do stołu negocjacyjnego nie wrócimy. Panie profesorze, a wracając jeszcze do kwestii inflacyjnych, wracając do tego, co pan mówił, pan powiedział 7%, według prognoz NBP inflacja ma odpuścić dopiero gdzieś w okolicach 2023 roku. Co ma zrobić człowiek, który myśli sobie, ja tracę w tym momencie oszczędności. Mam odłożone 50, 100, 150 tysięcy na koncie oszczędnościowym. Boję się o moje oszczędności. Chciałbym coś z nimi zrobić. Czy on ma w ogóle wyjście w tym momencie?
No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, co ja robię.
Co pan robi, panie profesorze?
Ja już o tym mówiłem w różnych audycjach. Po pierwsze, część swoich oszczędności ulokowałem w tak zwane obligacje antyinflacyjne. To są obligacje państwowe, które zwykle 4-letnie, które obiecują bardzo niskie oprocentowanie, ale plus oficjalna stopa inflacji. Jeżeli stopa inflacji jest 5%, a oni obiecują, powiedzmy sobie, 1% albo 0,75%, no to, to w dalszym ciągu jest 5,75, no to jest dosyć atrakcyjne. Nigdzie w banku tego się nie dostanie. A no, jak tak długo, jak Polska nie zbankrutuje, a tego się nie obawiam, a przynajmniej no, wszystko u mnie gra, żeby się nie obawiać, to jest dobra rzecz. A po drugie, to moje zarobki, część przecież zarobków to jest euro. Jestem posłem do Europarlamentu.
No tak, to
jak nie muszę, to nie wymieniam z euro na złotego.
Czyli
chociaż złoty się trzyma mocno i nie deprecjonuje się, ale może taka sytuacja zajść.
Jest to jakaś perspektywa, panie profesorze, a ja teraz zapytam o coś innego. Dałby pan drugą kadencję panu prezesowi Glapińskiemu w fotelu szefa Narodowego Banku Polskiego? Gdyby pan o tym zdecydował.
Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że znów połączenie się pogorszyło. Ledwo pana usłyszałem, ale jak rozumiem...
Panie profesorze, ja powtórzę
przedłużył kadencję.
Ja powtórzę pytanie. Czy dałby pan, gdyby pan o tym decydował, czy dałby pan drugą kadencję panu prezesowi Glapińskiemu?
No, zawsze bym zapytał o alternatywę.
A jaka alternatywa według pana byłaby dobra? Miałby pan kogoś na to stanowisko?
No to ja bym miał, natomiast... Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość trwa przy polityce kadrowej BMW. Wierny, mierny, ale wierny. I w związku z tym mogłoby się okazać, że jakiś nowy Obajtek się pojawi na miejscu Adama Glapińskiego. Wolałbym nie ryzykować, szczerze mówiąc.
To ja jeszcze znowu o pana prezesa Glapińskiego zapytam, bo rzucił mi się w oczy taki cytat podczas kongresu 590. To znaczy, że my...
A co to jest kongres 590? Przepraszam,
kongres 590, kongres gospodarczy w Polsce. Jakby to jest mało istotne. Chciałbym tylko dwa zdania w tym momencie, które padły z ust prezesa Glapińskiego, powiedzieć. To do nas przychodzi cały świat i chce od nas pożyczać. My możemy pożyczki brać jak chcemy, każdy nam te pożyczki da. Rzeczywiście pan widzi to, że cały świat próbuje od Polski pożyczać i wali drzwiami i oknami. W Brukseli ludzie podchodzą do pana, mówią, panie profesorze, pan zapyta tam w Warszawie, czy by nam nie pożyczyli tam 20 miliardów.
Przede wszystkim dzisiaj w świecie jest nadmiar gotówki, nadmiar kapitału, który szuka dobrych miejsc do inwestycji, do osiągnięcia tak zwanego zwrotu na kapitale, czyli zysku. Ja myślę, że jakbyśmy się uparli, to byśmy mogli pożyczyć pieniądze, tylko że nie widzę tych ludzi, tych inwestorów, którzy drzwiami i oknami się pchają. Natomiast słyszałem, że podobno chcemy wypuścić obligacje, tak zwane panda obligacje, czyli zadłużyć się w Chinach. Ja rozumiem, że to w tej chwili taka geopolityka. zaczyna wkraczać, prawda? No. Będziemy się teraz przyjaźnić z Chinami, a nie z Ameryką, no bo Ameryka nie jest, już nie mówię o Europie okropnie. Także nie, ja myślę, że problem jest zupełnie inny. Ani nikt specjalnie od nas nie chce pożyczać, ale my też nie będziemy mieli problemu z pożyczaniem, bo pieniędzy jest dzisiaj na świecie bardzo dużo. Ale może się to gwałtownie zmienić, kiedy najważniejsze banki centralne uznają, że presja inflacyjna jest nie do zniesienia i nie jest przejściowa.
Panie prezesie, to jakby kończąc naszą rozmowę, ale chciałem jeszcze zapytać, dzisiaj mecz Polska-Albania będzie pan oglądał?
No właśnie, wybieramy się do jakiejś restauracji, gdzie będzie transmisja. Także nawet jesteśmy w stanie jakieś paskudne jedzenie zaakceptować, byle tylko oglądać mecz.
No cóż, no a jeśli chodzi o wynik, to no, ja oczywiście nie chcę pytać o obstawianie, bo to tutaj nie chodzi o hazard, ale jakby pan oceniał, jak wyglądają nasze szanse?
No, nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli ten mecz nie wygrać. Znaczy, w ogóle to jest trochę depresjonujące, jeżeli przychodzi nam grać w mecz o wszystko, no, o wszystko, o kwalifikacje możliwe do Mistrzostw Świata z Albanią. Parę lat temu to byśmy nie uwierzyli w to.
No cóż, może dzisiaj uwierzymy, panie profesorze, na pewno będziemy, myślę, wszyscy oglądać, ale no to dopiero za jakiś czas. Pan profesor Marek Belka był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.